Rok 1978, Avery Fisher Hall, Nowy Jork. Jeszcze zanim na estradę wychodzi oczekiwana tego wieczoru gwiazda, na widowni rozlega się ogromny aplauz, który zdaje się nie mieć końca. Publiczność klaszcze, gwiżdże, pokrzykuje, choć ta sama publiczność od wielu lat nie słuchała tego głosu na operowej scenie, jest go ciągle tak samo spragniona. Ową gwiazdą była tamtego wieczoru Victoria de Los Angeles, przez Amerykanów żartobliwie nazywana Vicky z Los Angeles. Miała wówczas 55 lat. Zwolna żegnała się już z karierą śpiewaczki operowej, stawiając głównie na recitale. Była to kariera trwająca zaledwie dekadę, ale wryła się w serca melomanów, pozostawiła mnóstwo fenomenalnych nagrań, podniosła do rangi sztuki światowej muzykę hiszpańską i utorowała drogę takim artystkom jak Montserrat Caballé czy Teresa Berganza. Dzisiaj przypada dokładnie setna rocznica urodzin Victorii de Los Angeles. Kim była? Skąd pochodził ten słodki, anielski głos o niezrównanej technice, rekompensujące niedostatki aktorskiego warsztatu? I wreszcie, jak ten głos brzmi dzisiaj, po wielu dziesięcioleciach? Co jeszcze możemy w nim odkryć? O tym wszystkim posłuchacie w 109. odcinku Szafy Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, zapraszam bardzo serdecznie.
Thank you.
na początek słuchaliśmy kanonicznego nagrania z 1956. To Victoria de los Angeles jako Mimi w Cyganerii pod batutą Tomasa Beachama. Zacznijmy od pewnego cytatu. W latach 40. wraz z rodziną słuchaliśmy jej w radiu. Mój ojciec stawiał mi ją za przykład. Była pierwszą międzynarodową gwiazdą, którą mieliśmy w Hiszpanii i byliśmy z niej niesamowicie dumni. Ona otwierała drzwi naszemu pokoleniu, Montserrat Caballé, Marie Bayot oraz mnie. Nie popadając w naśladownictwo, pozostawałam pod ogromnym wpływem jej aury oraz otaczającego ją prestiżu. Jedną z rzeczy, których dziś żałuję najbardziej, jest to, że nie miałam nigdy okazji z nią pracować. A bardzo chciałam stanąć z nią na jednej scenie, wykonać wspólnie Stabat Mater Pergolesiego, Wesele Figara czy Così fan tutte Mozarta. Mieliśmy wrażenie, że ona się z tym niesamowitym głosem urodziła. Tak bardzo był naturalny, od pierwszej do ostatniej zaśpiewanej nuty. Miała pełen blasku tembr, niebywałą czystość, była niesamowicie muzykalna. Te słowa napisała Teresa Berganza w 2005 roku, po tym jak świat obiegła smutna wiadomość, że w jednym ze szpitali w Barcelonie zmarła w wieku 81 lat Victoria de los Angeles. Całkiem nieźle pamiętam ten czas. Pamiętam, że poczułem niebywały smutek, czytając, że jeden z moich ukochanych głosów odszedł z tego świata. Smutek był tym większy, że ja nie znałem Victorii de los Angeles w jej, powiedzmy, emerytalnych latach, gdy go pierwszy raz usłyszałem. Nie miałem jeszcze internetu i zabrzmiał ten głos po prostu w radiu. Jej nagranie prezentował chyba również już nieżyjący Victor Alexander Brzy na falach radiowej Dwójki. Byłem dzieckiem i nie wiedziałem, że to artystka mająca swoje lata. Odebrałem jej śpiewanie jako całkiem współczesne, jakby niedawno wyszła ze studia nagraniowego. I można było ją tak odbierać, pomyślałem sobie dzisiaj, gdy do jej nagrań wróciłem, bo wiele z nich, w tym te ikoniczne rejestracje Butterfly czy Cyganerii, aż tak bardzo się nie zestarzały. Na pewno nie zestarzał się głos Victorii de los Angeles na nich zarejestrowany. To, o czym powiedziała Berganza, czyli naturalność, niezwykła techniczna sprawność, czystość, blask, do dzisiaj pozostają dla wielu śpiewaczek trudnym do osiągnięcia celem. Jak udało się Victorii de los Angeles go zdobyć? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do początków. Oto jesteśmy w Hiszpanii, skończyła się pierwsza wojna światowa, a do wojny domowej jeszcze daleko. Jest rok 1923. W rodzinie woźnego, pracującego na Uniwersytecie w Barcelonie, Bernardo López Gómeza i Victorii Gómez, przychodzi na świat córeczka. On był Andaluzyjczykiem, matka pochodziła z Katalonii. Gorący musiał być ich spór o to, jak nazwać córkę. Wmieszał się w niego jeszcze na dodatek brat Bernarda, Angelo, który miał w przyszłości odegrać ważną rolę w muzycznej drodze dziewczynki. Matka chciała ją nazwać od swojego imienia, Victoria, a ojciec od imienia brata. Stanęło więc na połączeniu, które przez wielu dziennikarzy po latach było uważane za sceniczny pseudonim. Victoria de los Angeles. Dodajmy, że to połączenie nietypowe, bo w Hiszpanii z członem de los Angeles łączono imię Maria, co zresztą znalazło później wyraz w szalenie popularnej wenezuelskiej telenoweli Maria de los Angeles. Nie wiedząc, czy to wymyślone przez państwa Gómez połączenie nie naruszy zasad katolickiej religii, której rodzina była wierna, udali się po radę do księdza, który uznał ponoć, że przeciwwskazań brak i dziewczynka może nazwać się Victoria de los Angeles. Pierwszy kontakt z muzyką zapewniła dziewczynce matka, która oporządzając dom, pracując, dużo śpiewała. W archiwach fundacji Victorii de los Angeles przechowały się domowe nagrania, na których głos matki śpiewaczki jest utrwalony. Ciemny, silny, naturalny, Oczywiście niewykształcony, samorodny. W niektórych wywiadach śpiewaczka twierdziła, że wywodziła się z muzycznej rodziny, co jednak nie oznaczało, że jej rodzicami byli zawodowi muzycy, tylko że po prostu muzyka w domu była stale obecna. Była także obecna za sprawą właśnie wuja, o którym wspominałem, amatora, grającego znakomicie na gitarze, mandolinie, akordeonie czy na perkusji nawet. To z nim Victoria de los Angeles bardzo często dawała domowe koncerty, koncerty dla sąsiadów, dla przyjaciół. Śpiewała też w szkole, w gronie koleżanek, kolegów. Dopiero gdy miała 15 lat, jej siostra powiedziała jej, że może być niezłym pomysłem udanie się do konserwatorium, aby profesjonaliści stwierdzili, czy to amatorskie śpiewanie jest coś warte. W konserwatorium uznano, że dziewczyna ma naturalny talent i powinna rozpocząć edukację. Jednakże tutaj na przeszkodzie stanął trudny czas, który zapanował w Hiszpanii, bowiem w roku 1936 wybuchła krwawa, brutalna wojna domowa. Zapanował chaos polityczny, wszędzie ludzka krzywda, bieda, którą zawsze przynosi wojna. I to wszystko sprawiło, że prędko Victoria de los Angeles musiała zacząć swoim głosem i talentem zarabiać, a nie go dalej kształcić. Po latach wspominała, że jej występy dla radia i różne doraźne zlecenia stanowiły dodatkowy wkład do domowego budżetu i to wynoszący podobną 1/3 zarobków ojca. Spośród trójki rodzeństwa ona jako jedyna mogła zarabiać. W rozmowie z radiem BBC Victoria de los Angeles wspominała jednak, że do konserwatorium udała się nie po karierę czy po zarobki, ale po prostu dlatego, że chciała śpiewać. Nie studiowałam, bo chciałam zostać śpiewaczką, tylko dlatego, że chciałam śpiewać, mówiła. Na dobre więc podjęła naukę w konserwatorium w roku 1939, gdy wojna domowa w Hiszpanii się zakończyła. W konserwatorium Liceu po raz pierwszy spotkała się z olśniewającym głosem tamtych czasów, żywą legendą, którą była Mars Plantada. Sopranistka, która występowała z Igorem Strawińskim, pierwsza kobieta, która zaśpiewała z Orkiestrą Miejską Barcelony. Jednak to nie u niej Victoria de los Angeles podjęła naukę, tylko u Dolores Frau, śpiewaczki, która wbrew słowom Bergancy była hiszpańską artystką o międzynarodowej sławie, jeszcze zanim wybuchła międzynarodowa sława Victorii de los Angeles. Miała na swoim koncie występy w La Scala czy w Stanach Zjednoczonych, choć oczywiście nie na taką skalę, nie o takim zakresie jak jej późniejsza uczennica. Jeśli skądś inąd niż z natury wynikała słodycz głosu Victorii de los Angeles, to właśnie od Dolores Frau. Według jednej z anegdot Camille Saint-Saëns, z którym współpracowała przy przedstawieniach Samsona i Dalili, przerwał próbę, aby wykrzyknąć: ależ ty masz słodki głos. Posłuchajmy, jak brzmiał głos Dolores Frau. To jedno z najstarszych nagrań w dziejach fonografii z roku 1913. Trzeba więc brać pewną poprawkę na jakość, ale czyszcząc w wyobraźni to nagranie, z pewnością usłyszymy, z jak dużą łatwością ta artystka podaje frazę, jak znakomitą operuje techniką. Oto fragment słynnej arii Azuceny z trubadura Giuseppe Verdiego, Stride la Vampa.
Thank you.
No i teraz już chyba wiecie, skąd się wzięła ta niebywała zdolność Victorii de Los Angeles do gładkiego, bezproblemowego śpiewania rozmaitych pochodów i pasaży. Współpraca między nauczycielką a uczennicą układała się nie najgorzej, ale w zasadzie tylko do momentu, gdy pokłóciły się o kwestie repertuarowe. Nie znamy szczegółów tego sporu, ale możemy się domyślać ze słów samej Victorii de Los Angeles, że edukacja w konserwatorium nastawiona była przede wszystkim na śpiew operowy i na repertuar operowy, kanoniczny. Victoria de Los Angeles chciała czegoś więcej, chciała szerszej perspektywy. Dziewczyna, która wychowała się na zarsuelach, na malahueniach, musiała czuć się jak w klatce, śpiewając wyłącznie Verdiego, Pucciniego czy Donizettiego. Wkrótce jednak otrzymała możliwość wypłynięcia na szersze wody. Póki co z najwyższymi notami ukończyła konserwatorium, którego program nauki obejmował 6 lat, a ukończyła ten program w zaledwie 3. I to nie tylko w klasie śpiewu, ale również w klasie gitary, co później skutecznie miała wykorzystać w przyszłości, aby zjednać sobie publiczność. Był rok 1941. Jeszcze zanim do ręki dostała dyplom, zaistniała w konkursie organizowanym przez barcelońskie radio, wygrywając go 2 ariami, Si mi chiamano Mimi oraz Un bel di vedremo. Mimo tych 2 niewątpliwych sukcesów, Victoria de Los Angeles nie wkroczyła od razu na operową scenę. Podążała za swoim instynktem, który kazał jej śpiewać różnorodny repertuar, który kazał jej wykonywać recitale. Dołączyła więc do zespołu Ars Musice, parającego się wykonawstwem muzyki dawnej oraz, co ciekawe, liryki wokalnej. Ars Musice de Barcelona był pionierskim zespołem założonym przez amatorskiego muzyka i z wykształcenia inżyniera Josefa Marię Lamagne. Był pasjonatem. Owszem, pobierał lekcje gry na skrzypcach, choć naprawdę fascynowały go organy i dawne instrumenty. Pisał prace naukowe, a także interesował się konserwacją dzieł sztuki, w szczególności dawnego malarstwa. Prowadził swój zespół do roku 1957, według innych źródeł do 1961, tutaj nie jestem pewien, kiedy to zastąpił go chórmistrz i dyrygent Enrique Gispert. W tym właśnie zespole, już pod kierownictwem Gisperta, swoje pierwsze kroki w muzyce dawnej stawiali Jordi Savall i Montserrat Figueras. Gdy w 2018 roku nakładem wytwórni Warner Classic ukazał się 11-płytowy boks pod redakcją Savalla o tytule Espania Eterna, 5 wieków muzyki hiszpańskiej, wielki katalończyk na 2. płycie zebrał właśnie nagrania Victorii de Los Angeles, nagrania dokonane z Ars Musice, pieśni andaluzyjskich w jej właśnie wykonaniu. My jednak posłuchajmy czegoś innego. Oto fragment jednego z najwcześniejszych, o ile nie najwcześniejszego, nagrania dokonanego przez Victorię de Los Angeles właśnie z Ars Musice. Mamy rok 1942. Jest to węgierska pieśń ludowa Leka saltak mararetet, opowiadająca o bólu zakochanej dziewczyny, która została zdradzona. Łąki już skosili, nie zostawili na niej kwiatów, głosi tytuł. Thank you. Z zespołem Ars Musicae Victoria de Los Angeles spędziła kilka lat. Jeszcze przed końcem II wojny światowej dała recitar w Barcelonie w 1944, zaś dokładnie w roku zakończenia światowego konfliktu w 1945 mogła w swoich dziennikach, które starannie prowadziła przez niemal całe życie, odnotować swój pierwszy poważny operowy debiut. Wystąpiła bowiem jako hrabina w Weselu Figara Mozarta w teatrze, który wyznaczył początki jej operowej kariery, czyli Gran Teatro de Liceu. Jednak to nie debiut, choć przyjęty z entuzjazmem, zadecydował o dalszym biegu jej kariery, tylko konkurs wokalny w Genewie. Gigantyczna impreza, która odbyła się w 1947 roku, na którą przyjechało 354 uczestników z niemal całego świata. Konkurs zainaugurowany w 1939 roku miał już wówczas po wojnie opinię imprezy flagowej. W pierwszej edycji triumfatorem był Arturo Benedetti Michelangeli. W kategorii głosu triumfowała Węgierka Maria Stader, która później zasłynęła jako fenomenalna interpretatorka dzieł Mozarta i Bacha, które nagrywała z Karlem Richterem między innymi. Dla Victorii de Los Angeles było to wyzwanie, udział w tym konkursie. Po raz pierwszy publicznie miała zaśpiewać za granicą, poza Hiszpanią, i to od razu na turnieju tej klasy. Udało się, o czym informuje ten niemiecki materiał.
Junge Musiker aus 30 Ländern meldeten sich zum Musikwettbewerb in Genf. Wir werden Ihnen einige der Preisträger mit kurzen Proben Ihres Könnens vorstellen. Die große Entdeckung des Wettbewerbs, Victoria de Los Angeles, sang die Arie der Gräfin aus Mozarts Hochzeit des Figaro.
Ten wielki triumf otworzył Victorii de Los Angeles niemal wszystkie drzwi na oścież. Telefony się rozdzwoniły. Najpierw z Londynu, gdzie w 1948 roku dokonała radiowej transmisji opery La Vida Breve, Krótkie życie Manuela de Falla dla radia BBC. Następnie z La Scali, gdzie w 1949 roku zadebiutowała w Ariadnie na Naxos. Następnie w tym samym roku w Operze Paryskiej, gdzie śpiewała Małgorzatę w Faustie. W tej samej roli wystąpiła w Metropolitan Opera w Nowym Jorku w 1951. Trzeba sobie uświadomić, jak ciekawy to był czas, ponieważ Victoria de Los Angeles w Londynie musiała śpiewać w angielskiej wersji Fausta, anglojęzycznej wersji Fausta, nie znając wówczas dobrze języka angielskiego, w związku z czym występowała w ten sposób, że ona jako jedyna śpiewała po francusku, francuski znała lepiej, a reszta obsady wykonywała swoje partie w języku angielskim. Na samym początku jej kariery tego typu mieszanki językowe zdarzały się dość często. Co ciekawe, w przypadku amerykańskiego debiutu Victoria de Los Angeles zastosowała pewną strategię, która bardzo jej się w przyszłości miała opłacić. Otóż zanim wystąpiła na operowych deskach w mieście, gdzie to miało nastąpić, gdzie miała debiutować, dawała recital pieśniowy, coś co kochała chyba nawet bardziej niż operowe występy. I tak oto w 1950 roku wystąpiła w Stanach po raz pierwszy, ale właśnie nie na deskach operowych, ale w Carnegie Hall. Olin Downs na łamach New York Timesa pisał tak. Sala była wypełniona po brzegi. Wszystko, co robiła pani de Los Angeles, spotykało się z ogromnym entuzjazmem i żywiołowymi oklaskami. Musiała więc kilkakrotnie powtarzać pieśni, które wykonywała. Na końcu usiadła na zamkniętym fortepianie i wykonała kilka hiszpańskich numerów, akompaniując sobie na gitarze. I to był jeden z kluczy do sukcesu. Oprócz czystego, bezpretensjonalnego śpiewania, szerokiego, niezmiernie ciepłego uśmiechu, którym obdarowywała publiczność tuż po wejściu na scenę, to właśnie wieńczenie recitali siadaniem na fortepianie z gitarą. stało się jakby znakiem rozpoznawczym Victorii de Los Angeles. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielkie wrażenie musiało to robić na konserwatywnej publiczności amerykańskiej. Właśnie takie przełamanie konwencji, odbywające się zresztą nie tylko w zakresie owego gestu siadania na fortepianie, ale także doboru repertuaru do tych recitali. Sięgnijmy jeszcze raz do New York Times, aby się przekonać, jak odmienny był ówczesny świat muzyczny i wiedza na jego temat i jak oryginalny recital zaproponowała w 50 roku Victoria de Los Angeles amerykańskiej publiczności. Oto recenzent pisze, że Victoria de Los Angeles rozpoczęła władczo, pewna siebie, od wykonania nieznanej szerzej opery Monteverdiego Orfeusz. Następnie pieśni Scarlattiego, a także arii O Had I Jewels Lear z oratorium Josue Georga Friedricha Händla. Następnie śpiewała pieśni Schuberta, Schumana, Brahmsa, a później Kadisz, Ravela i utwory hiszpańskie Granadosa i Defai. Oto kolejna cecha wyróżniająca jej występy. Od samego początku starała się promować muzykę kręgu iberoamerykańskiego, włączając regularnie do swoich programów jej rodzimych twórców, przede wszystkim twórców hiszpańskich. Aby nie było tak słodko, recenzent wytykał Victorii de Los Angeles, że ów recital był pod względem poziomu nierówny i zdarzały się wpadki oraz rozmaite niedociągnięcia. Szczególnie w zakresie gospodarowania oddechem, w zakresie rozluźnienia mięśni i tak dalej. No, trudno się dziwić, to był sam początek kariery śpiewaczki, na którą spadł wielki sukces w Genewie i która gdzie nie jechała, gdzie się nie wybierała, to była tam po raz pierwszy. Zapewne czując ogromną tremę, nie mając jeszcze doświadczenia, które nabyła później, dopiero po latach. Gdy pojawiła się w Carnegie Hall właśnie w 50 roku, miała niecałe 27 lat. W Stanach Zjednoczonych dostała się pod najlepsze możliwe skrzydła. Zaopiekował się nią bowiem agent o wytrawnym guście i bystrym oku do talentów, Sol Hurok. Rosyjski Żyd z pochodzenia, który wyemigrował do Stanów w 1906. Człowiek, który w piku zimnej wojny, czyli podczas kryzysu kubańskiego, zdołał sprowadzić do Stanów Zjednoczonych balet Teatru Bolszoi. No, chyba więcej komentarza nie potrzeba, jakiego formatu to był agent. W filmie dokumentalnym poświęconym Victorii de Los Angeles z okazji 90-lecia jej urodzin jeden z miłośników opery, kolekcjoner, stały bywalec teatrów operowych, Nello Carlini, to swoją drogą postać fascynująca, przepraszam, będzie mała dygresja, bo to był szef gejowskiego chóru z San Francisco, wykładowca języka i literatury angielskiej, filozof, biegle mówiący w kilku językach, nauczyciel, instruktor w bazach wojskowych, między innymi na Guam, uczestnik misji pokojowych, między innymi w Polsce. Człowiek o niezwykle bogatym życiorysie, no ale nade wszystko meloman, znawca baletu i opery, jak wspominali jego bliscy, człowiek o encyklopedycznej pamięci, encyklopedycznej wiedzy. A więc tenże właśnie Carlini wspominał, że prędko Victoria de Los Angeles zyskała sobie pseudonim, zabawny pseudonim pośród Amerykanów, Vicky from Los Angeles. I tak pieszczotliwie nazywała ją właśnie amerykańska publiczność. Ta miłość obopólna publiczności do śpiewaczki i na odwrót trwała około 10 lat, od 1951 do 1961 roku. I wówczas to Victoria de Los Angeles była niekwestionowaną władczynią nowojorskiej sceny, gdzie kreowała szereg flagowych ról. Do historii przeszło z tego okresu jej wybitne nagranie Otella zrealizowane z Mario del Monaco, to rok 1958. Posłuchajmy fragmentu duetu miłosnego z aktu pierwszego, Gianelle Notta Densa. Il mio cuore freme vanto
terra e si abissi il mondo.
W Nowym Jorku Victoria de Los Angeles poznała także Paula Berla, pianistę, który często jej towarzyszył w Stanach Zjednoczonych, niemal tak często jak inny jej recitalowy partner Gerald Moore. W swoich wspomnieniach córka Berla, Christine, kompozytorka, mówiła, że ojca w kółko nie było w domu, bo ciągle gdzieś podróżował z Victorią de Los Angeles. On zaś wspominał, że mimo wielu występów, recitali, Victoria de Los Angeles zdawała się ciągle dziwić temu, że występuje przed publicznością. Tuż przed wyjściem na estradę lub na scenę zdenerwowana chodziła za kulisami i pytała go na okrągło, czy musi to robić. Zobacz, to takie dziwne, że tyle ludzi przyszło. Co ja mam robić? Ja mam tam wyjść? Berl twierdził, że te swoiste napady zwątpienia trzeba było po prostu przeczekać, przetrwać, a następnie zadać pytanie, to co, zaczynamy? No i wtedy już wszystko szło dobrze. W domu Berlów Victoria de Los Angeles miała niejako swój drugi amerykański dom. Christine mówiła, że z czasów dzieciństwa nie przypomina sobie, aby którekolwiek święto dziękczynienia odbyło się bez Victorii de Los Angeles. Miała nawet swój stały żart przy stole powtarzany co roku. Żart sfaszerowanego indyka, że prawdziwie faszerowanym indykiem przy tym stole jest tak naprawdę ona sama. Kariera pędziła naprzód i jej pikiem stał się rok 1961, gdy Victoria de Los Angeles zaproszona została jako pierwsza Hiszpanka w historii do Bayreuth na festiwal wagnerowski. Swoją współpracę przy nowej interpretacji Tannhäusera, przygotowaną z Wielandem Wagnerem, wspominała bardzo ciepło, podkreślając jego inteligencję i organizacyjną sprawność. Wystąpiła tam tylko dwa razy, w 1961 i 1962 roku, w tej świątyni Wagnera. Od tego czasu jej kariera zaczęła powoli wyhamowywać. Z Metropolitan zerwała po jakiejś sprzeczce dotyczącej występów w operze Defy, którego jej nie zaproponowano. Mam jednak wrażenie, że był to pretekst. Po 10 intensywnych latach i w chwili, gdy urodziło się kolejno jej dwóch synów, chciała zwolnić tempa. Świat operowy szedł zaś w przeciwną stronę. Przyspieszał. Na horyzoncie pojawiały się już kolejne gwiazdy, z którymi trzeba byłoby się pojedynkować. Renate Tebaldi zresztą kiedyś Victoria de los Angeles zastępowała w jednym ze spektakli w Met, gdy ta zachorowała, ponieważ to się odbywało w okolicach Bożego Narodzenia i chyba sprawiło, że Victoria de los Angeles nie mogła być w domu w tym czasie. To w dowód wdzięczności za taką gotowość do szybkiej akcji. Rudolf Bing, dyrektor Metropolitan, kazał chłopcom z chóru dziecięcego śpiewać jej kolędy na scenie, co przez publiczność zostało przyjęte wręcz ekstatycznie. Gdy dzisiaj oglądam nagrania wideo z występów Victorii de los Angeles, odnoszę wrażenie, że w operowym kostiumie było jej trochę niewygodnie. Całą dramaturgię potrafiła ona bowiem budować głosem. Scenografia, gestykulacja, kostiumy, warsztat aktorski to nie był jej żywioł. Pod tym względem stała na przeciwległym biegunie takich gwiazd Met jak sporo dni młodsza Teresa Stratas czy dzisiaj Ermonela Jacho, które właśnie talentem aktorskim i emocjonalnym wpływem na publiczność potrafią oczarowywać i wzruszać. Jest pewna wypowiedź Jamesa Hintona, dramaturga, który na łamach magazynu Opera twierdził w 1954 roku, że dla Victorii de los Angeles nie trzeba żadnej charakteryzacji, bo swoją osobowością potrafi przekazać wszystko. W istocie jednak to, co przekazywała, to była raczej ona sama, a nie postaci, które kreowała. Nigdy nie miałem poczucia, aby Victoria de los Angeles była Mimi. Zawsze była sobą śpiewającą Mimi. To samo dotyczy Madame Butterfly czy Traviaty. O, to szczególnie, Traviaty szczególnie. Nigdy nie sklejała mi się w głowie z tą rolą, mimo że wykonywała ją naprawdę wiele razy. Być może dlatego właśnie świat liryki wokalnej, mniej spektakularny, a bardziej intymny, okazał się dla Victorii de los Angeles czymś tak naprawdę dużo bliższym. W późnych wywiadach udzielanych w latach 80. i 90. mówiła i podkreślała, że dwójka jej synów, w tym drugi urodzony w bardzo późnym wieku matki, ona wówczas dobiegała 40, i to syn, który urodził się z syndromem Downa, skłonili ją, by więcej czasu spędzać z rodziną. Do tego celu, aby ten czas wygospodarować, recitale były dużo lepsze, mniej angażujące, mniej forsowne. Nie poprzedzała ich tak duża ilość prób w teatrach, nie trzeba było wyłączać się z życia na tak długo. Poza tym Victoria de los Angeles potrafiła oszczędzać głos. Eksploatowała go rozmyślnie, wiedząc, że tak naprawdę nigdy nie chce zejść ze sceny. Gdybym dała ostatni recital w życiu, albo ostatni występ i oznajmiła to publiczności, zasmuciłabym ludzi. A tego nigdy nie chciałam zrobić. Zawsze chciałam dawać radość, tłumaczyła końcem lat 80. swoją trwającą ponad pół wieku obecność na scenie. Oczywiście zanim definitywnie pożegnała się z operową sceną, minęło jeszcze wiele lat. Po raz ostatni wystąpiła bowiem w roku 1980 w Peleasie i Melisandzie de Bisiego w Teatro de Zarzuela w Madrycie. Była to jedna z jej ukochanych oper. Partię Melisandy słyszała jeszcze jako studentka konserwatorium w Barcelonie, gdy wykonywała ją Niną Valin, śpiewaczka, która Debussy'ego znała osobiście, z którą on którą on niejako wyciągnął z estrady i postawił na operowych deskach, z którym wspólnie wykonali trzy wiersze Mallarmego. Podobnie jak Victoria de los Angeles, niemal do ostatnich chwil Valin była zawodowo aktywna i ostatnich nagrań dokonywała, będąc już po 70. Recitale trwały znacznie dłużej niż jej operowe występy. Victoria de los Angeles zebrała pokaźną liczbę znakomitych pianistów, z którymi występowała. W wywiadach mówiła, że za sukces recitalu odpowiada ona sama tylko w 50%, a kolejne 50% należą się pianiście. Protestowała, gdy dziennikarze mówili o jej akompaniatorach. Protestowała przeciwko tej nazwie. Wolała pianistów nazywać swoimi partnerami. Jedną z najznamienitszych partnerek, a prywatnie przyjaciółek Victorii de los Angeles była Alicia de la Rocha. Jej rówieśniczka, tylko o kilka miesięcy starsza. Podobnie jak śpiewaczka, silnie zaangażowana w promowanie muzyki hiszpańskiej. Posłuchajmy fragmentu tego niezwykłego duetu w nagraniu live recitalu, który odbył się w Hunter College w Nowym Jorku w roku 1971, na dzień przed obchodami 25. rocznicy śmierci Manuela de Falla. A my posłuchamy Nany z cyklu 7 pieśni popularnych Manuela de Falla. Zanim Victoria de los Angeles zupełnie zniknęła, dała kilka niezapomnianych recitali, w tym podczas ceremonii wieńczącej Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie w roku 1992 czy 3 lata później na specjalnej gali w Palau San Jordi zorganizowanej, by zebrać środki na odbudowę jej macierzystej sceny Gran Teatro del Liceu, który spłonął w pożarze wznieconym podczas jakiejś rutynowej kontroli w styczniu 1994 roku. Dzięki prywatnym środkom teatr udało się odbudować, a Victoria de los Angeles na wiele sposobów ten proces się włączała. W 1999 roku w gmachu tego teatru zabrzmiała Turandot Pucciniego. Czy Victoria de los Angeles była na tym przedstawieniu? Nie wiemy. W 1997 dała swój ostatni recital w życiu, w którym towarzyszył jej pianista Albert Guinovart w Teatrze Nacional de Catalunya. Rok później zmarł jej syn, co przeżyła tak ciężko, że nigdy już ani na scenę, ani na estradę nie powróciła. Zaszyła się w domu, udzielała jeszcze od czasu do czasu lekcji, a w 2005 roku zmarła. Miała 81 lat. Pozostawiła po sobie imponującą liczbę nagrań. Wszystkie zrealizowała dla wytwórni EMI, której wierna pozostawała do końca życia, od roku 1948, kiedy to nawiązała z tą wytwórnią współpracę. To ponad 20 kompletów operowych, chyba 25. W tym jako pierwsza hiszpańska sopranistka nagrała całą Carmen Bizeta. Rolę, z którą miała trochę haseliby. Przez cały okres scenicznej kariery obawiała się zaszufladkowania w niej z uwagi na swoje hiszpańskie pochodzenie, katalońskie pochodzenie. Interesujący jest w tym względzie artykuł, który w 1977 ukazał się na łamach New York Timesa, kiedy to po 5 latach przerwy, rzekomo spowodowanych jakimiś kwestiami podatkowymi, powróciła do Stanów Zjednoczonych. Zatrzymajmy się przy tym tekście na moment, bo on jest bardzo zajmujący. Była ciekawa, jak po przebudowie wygląda siedziba nowojorskiej filharmonii. Przyznawała, że śpiewała w niej przed laty tylko raz, mowa o Avery Fisher Hall, i oznajmiła swojemu agentowi, Solowi Hurokowi, że nigdy więcej tam nie wystąpi. Przyznała też, że po jego śmierci jej amerykańska kariera znacząco podupadła. Być może więc jest to właściwy powód nieobecności śpiewaczki w Stanach. Hurok zmarł w 1974. Innym zapewne są zmiany kadrowe w Metropolitan, które Victoria de Los Angeles oceniała krytycznie, uważając, że wokół teatru tworzy się zamknięty krąg przyjaciół, pośród których jeden obstawia drugiego i proponuje rozmaite zlecenia. Twierdziła, że konkurencja między sopranistkami zrobiła się mordercza, jest nieustanne podróżowanie, mało czasu na ćwiczenie, mało czasu na skupienie. A wracając do Carmen, właśnie w tym tekście stawia Victoria de Los Angeles tezę, że wiele sopranów tak naprawdę tej partii nie rozumie, bo uważają Carmen za wulgarną i wyzywającą. Carmen Victoria de Los Angeles nigdy taka nie była. Często natomiast była krytykowana. Zarzucano jej właśnie, że w tej roli wykazuje nadmierną powściągliwość, elegancję, jakiś taki dystans, chłód. Ona zaś twierdziła, że dzieje się tak dlatego, że większość śpiewaczek po prostu nie rozumie hiszpańskich kobiet, które są bardzo dumne, wyniosłe, ale także bardzo wierne. Na marginesie dowiadujemy się z tego tekstu, ile Metropolitan Opera gotowa była zapłacić za jeden występ artyście. Mówimy oczywiście o artystach topowych. Górna granica wynosiła 6 tysięcy dolarów, co na dzisiejsze warunki wynosiłoby całkiem sporo, bo 30 tysięcy dolarów. Jej agent twierdził jednak, ówczesny agent, którego miała po śmierci Huroka, że na tournée recitalowym Victoria de Los Angeles potrafiła zarobić znacznie więcej. Ona sama uważała zaś, że to nie śpiewak wybiera sobie teatr, ale teatr wybiera sobie śpiewaka i tak należy tłumaczyć jej sceniczną nieobecność. Jeśli przy nagraniach jesteśmy, jedną z najbardziej ujmujących rzeczy, których słuchałem, przygotowując dla Was ten wspomnieniowy odcinek, była audycja z roku 1978 wyemitowana przez program czwarty BBC, nosząca tytuł Desert Island Discs. Przygotowywana była przez Roya Plumleya, legendarnego prezentera radiowego, dziennikarza, pisarza. Wymyślił on tę audycję w środku II wojny światowej. W 1941 roku, w 1942 ta audycja ruszyła. Zapraszał on znane osobistości, z którymi rozmawiał o ich życiu, a jednocześnie puszczał muzykę, którą jego goście sami wybierali. Przez 42 lata emisji tego programu zrealizował 1791 odcinków, w tym jeden właśnie z Victorią de Los Angeles. Jeśli język angielski nie stanowi dla Was przeszkody, to bez trudu znajdziecie ten odcinek na stronie BBC. Możecie go posłuchać. W tym odcinku Victoria de Los Angeles mówi po angielsku, bo biegle mówiła w kilku językach, na pewno po hiszpańsku, francusku, angielsku, chyba także po niemiecku. Victoria de Los Angeles wybrała w tej audycji 8 różnych nagrań. Pośród utworów muzycznych, które wskazała, były między innymi Reflexions dans l'eau Debussy'ego w wykonaniu Michelangelo, Liebestod z Tristana i Isoldy w wykonaniu Kirsten Flagstad, Carmen w wykonau, co ciekawe, Conchity Supervii, Adagietto z piątej symfonii Mahlera, o którym mówiła, że towarzyszyło jej w najsmutniejszych chwilach życia, ale także recytacja wiersza Pabla Nerudy. Mnie jednak najbardziej ujęło to, co Victoria de Los Angeles wybrała na koniec. Poprosiła Plumleya, aby puścił rodzaj soundscape'u, dźwięku śpiewu ptaków, odgłosów miasta, wiatru w koronach drzew, dziecięcych śmiechów. Uzasadniła swój wybór tak: włącz wszystko, co wydaje dźwięki wokół nas, abym mogła sobie przypomnieć, że ten świat istnieje naprawdę. I z tą myślą, w dniu stulecia urodzin tej niebywale ciepłej, serdecznej, roztaczającej nieodparty urok wokół siebie artystki, chcę was zostawić. Na pożegnanie posłuchajmy jeszcze fragmentu z konieczności, jak Victoria de los Angeles śpiewała popularną hiszpańską pieśń Adios Granada, akompaniując sobie na gitarze to nagranie live z recitalu, który odbył się w Royal Festival Hall w Londynie. Za uwagę tymczasem dziękuję, Mateusz Ciupka. To była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Do usłyszenia w piątek, już za tydzień.
Yeah, boy.